Regiony kultury.
Magdalena Zbyród-Wiśniewska, dzień dobry. Zima w pełni, być może ktoś z Państwa planuje weekend na stoku. Porozmawiamy dziś w regionach kultury o nartach. W piwnicznej Zdroju w Muzeum Regionalnym znajduje się kolekcja licząca około 400 eksponatów. Zbiorami opiekuje się Barbara Talar, kustosz muzeum i prezes Towarzystwa Miłośników Piwnicznej.
Czy to prawda, że ta kolekcja, która znajduje się w tym muzeum, jest największą i najcenniejszą w Polsce?
Największą to pewnie nie, natomiast jest najcenniejszą ze względu na to, że obejmuje narty od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych i w kolekcji w 1979 roku, kiedy pan profesor Zygmunt Bielczyk ją przekazywał, było ponad 70 nart i ponad 90 wiązań. Dziś kolekcja liczy około 400 eksponatów, ponieważ ciągle przybywają nowe i narty, i wiązania, i różne inne elementy związane ze sportami zimowymi do naszego muzeum jako dary najczęściej od różnych osób, które przyjeżdżają na wypoczynek do piwnicznej, bądź też wyczytały gdzieś w internecie, że taką kolekcję posiadamy.
Są także dary od znakomitych i bardzo znanych sportowców.
Tak, mamy nartę jedną, skokową od Adama Małysza.
Pani Barbaro, najstarsze narty, które znajdują się w tej kolekcji, to połowa XVIII wieku. Podejdziemy do nich?
Tak. Jest to jedna narta z połowy XVIII wieku, kolejna jest z przełomu XVIII i XIX i następna to jest początek XIX wieku. Są to trzy najstarsze narty w kolekcji. I jeszcze chcę zaznaczyć, że kolekcja nie była gromadzona na ilość, tylko ze względu na różnorodność sprzętu, ponieważ pan profesor chciał pokazać historię rozwoju myśli technicznej w dziedzinie narciarstwa na świecie. I oprócz samych nart są tu również zdjęcia, cała ikonografia przedstawiająca historię narciarstwa na świecie, która liczy blisko 7 tysięcy lat. A pokazane są odkrycia archeologiczne, na przykład malowidła naskalne w jaskini w Szwecji, gdzie widać ewidentnie myśliwego, który idąc na polowanie trzyma łuk z napiętą cięciwą i porusza się na nartach.
Jak mogły wyglądać te pierwsze narty? Zakładam, że były one bardzo podobne do tych najstarszych tutaj, czyli drewniane, bardzo proste.
Można powiedzieć, że przez kilka tysięcy lat narty niewiele się zmieniły pod względem wyglądu, ponieważ służyły przede wszystkim jako sprzęt użytkowy, a więc środek transportu, a nie w takim rozumieniu, jak my dzisiaj narty określamy, czyli coś, co służy nam dla przyjemności, do uprawiania sportu, turystyki, bo do tego celu zaczęto nart używać dopiero w pierwszej połowie wieku XIX.
Czyli początkowo głównie pomagały przedzierać się chociażby przez zaspy.
Tak, i to właściwie w takich konkretnych celach użytkowych, czyli człowiek, który wyruszył na poszukiwanie pożywienia, a więc na polowanie, żeby mieć przewagę nad zwierzyną, którą chciał upolować i utrzymać się na powierzchni śniegu, nie zapadać się w tych zaspach, a więc zachować więcej siły i mieć możliwość szybszego przemieszczania się, zakładał najpierw, powiedzmy, rakiety. Tak byśmy to do współczesnego sprzętu porównali, czyli dwa kije przeplecione były jakimiś kawałkami łyka bądź też rzemienia i one już pozwalały utrzymać się na powierzchni śniegu, a więc człapać. Natomiast jechać można było już, kiedy się zaczęło używać deski, bo ona już miała możliwość ślizgu. Ale można powiedzieć, że te sprzęty były równolegle używane przez kilka tysięcy lat, ponieważ na otwartej przestrzeni lepsze były narty, a powiedzmy w zadrzewieniach, gdzie był gęsty las, łatwiej było się utrzymać i manewrować na rakietach, bo są krótsze i nie przeszkadzają przy zmianie kierunku. I jeszcze bardzo ważna, istotna informacja, że narty przez te tysiące lat służyły do przemieszczania się po terenach równinnych, niezależnie od wysokości nad poziomem morza, po terenie płaskim. Dzisiaj narty od razu kojarzymy z górami.
Tak, narciarstwo zjazdowe.
Zjazdowe. A to się dopiero pojawiło w momencie właśnie, kiedy zaczęto do celów turystycznych i sportowych używać, czyli pierwsza połowa XIX wieku, kiedy w narcie zrobiono rowek, który pozwalał manewrować nią na stoku, na zboczu. Bo kiedy ona była zupełnie płaska, to każdy, kto jeździ na nartach, może sobie tylko wyobrazić, jakby mu się jechało, gdyby to było na zboczu. No nie miałby żadnej możliwości panowania nad tą nartą.
Narty, kiedy oglądamy tę kolekcję, która jest tutaj u Państwa w Piwnicznej, no nie szczególnie się zmieniły w formie, ale bardzo się zmieniły przez te wszystkie lata wiązania.
To jest ogromna różnica. Najstarsze wiązania, jakie, no powiedzmy, tak zwane wiązania, jakich człowiek używał, to był zwykły kawałek rzemienia, który przeciągał przez poziomy otwór w narcie. Tak to jest na tych XVIII-wiecznych i z początku XIX wieku nartach. Natomiast wcześniej te narty były przewiercone w pionie, na wylot. A więc jeszcze bardziej tutaj widać, że one mogły tylko służyć do takiego chodzenia, a nie jeżdżenia, bo same te sznurki, czy tam rzemienie, które wystawały popod nartę, blokowały szybkość jazdy, bo były przewiązane. I to powodowało takie przewiercanie dziur, że narta była słabsza, łatwiej się w tym miejscu łamała, no bo nacisk stopy człowieka, całego ciężaru, powodował, że w tym miejscu mogły się te narty złamać. Stąd późniejszy pomysł, żeby te otwory były poziome i one wtedy w tym miejscu były te narty grubsze, a więc wytrzymalsze. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przy takim wiązaniu znowu idziemy w góry. Jaka kontrola jest, kiedy tylko jednym kawałkiem rzemienia człowiek ma zawiązaną nogę do deski. Też nie ma możliwości zmiany kierunku, bo jeżeli jest głębszy śnieg, to się narta zapadnie, a stopa sama chodzi bez możliwości przemieszczania narty w tym zagłębieniu. Dopiero narta musi być podniesiona ponad powierzchnię śniegu, żeby zmienić kierunek jazdy.
Mamy tutaj coś jeszcze. Interesuje mnie to kółko.
Kółka do kijów narciarskich, ponieważ kiedyś, jak zaczęto właśnie jeździć już powiedzmy turystycznie, czy też sportowo, no to człowiek nie posiadał czegoś takiego, jak my mamy współcześnie, czyli wyciągi narciarskie. Żeby z jakiejś góry zjechać, trzeba było na nią wejść, wdrapać się. Śnieg nie był ratrakiem ubity, a więc był zupełnie puszysty i takie kijki z dużymi kółeczkami ułatwiały przemieszczanie się, że ten kij się za głęboko nie wbijał w śnieg. No i przez...
Czyli funkcja stoperów.
Stoperów, dokładnie. Jeżeli jeszcze jesteśmy tutaj przy tych wiązaniach, tu widzimy jedno z pierwszych wiązań, które już umożliwiało zmianę kierunku przy pomocy siły nóg, czyli wiązanie trzcinowo-rzemienne, które wygląda jak, powiedzmy, uprząż dla jakiegoś zwierzaka, ale to już można porównać do współczesnych nart skiturowych. I na tym można było wchodzić, po płaskim się poruszać i zjeżdżać. Powiedzmy, styl telemark, jakbyśmy to tak technicznie ujęli, był osiągalny na tego rodzaju sprzęcia, a jest to pierwsza połowa XIX wieku. Bardzo prymitywna, ale właściwie jeżeli chodzi o myśl techniczną, to sama technika się wiele nie zmieniła, tylko materiał i sposób mocowania tego wiązania do deski, czy też łatwość zapinania i odpinania, bądź też łatwość podnoszenia pięty od odbijania od deski. To zależy później już, jak zaczęto dzielić na dyscypliny sportowe narciarstwo, to zależało również od dyscypliny, w jakim kierunku ten rozwój myśli technicznej, jeżeli chodzi o wiązania, się jakby rozwijał.
Regiony kultury.
Regiony kultury nadajemy dziś z Piwnicznej Zdroju, z Muzeum Regionalnego. Opowiadamy Państwu o historii narciarstwa, można powiedzieć, i sportów zimowych. Ilość eksponatów, która jest tutaj zgromadzona, jest naprawdę imponująca. Najstarsze narty to połowa XVIII wieku, a najmłodsze
a najmłodsza narta to właśnie narta podarowana przez Adama Małysza około 15 lat temu, a więc łatwo sobie policzyć, kiedy jeszcze była używana. Natomiast zupełnie najmłodszy sprzęt to jest wiązanie z butem do narty skokowej i tej konstrukcji wiązania po raz pierwszy w historii skoków narciarskich użył Simon Amann, kiedy Małyszowi zgarnął 2 złote olimpijskie medale sprzed nosa. Natomiast tu jeszcze stoimy przed nartą, która ma wiązanie, ono nosi nazwę, wiązanie Zdarskiego. Zdarski to był naprawdę mistrz, jeżeli chodzi o rozwój wiązań, bo od tego momentu zaczęły się, pokażę, wiązania, które rzeczywiście możemy porównać do współczesnych skiturowych wiązań. Mają możliwość właśnie podnoszenia wysoko pięty, tak jak w nartach biegowych, ale to są narty uniwersalne właśnie i do zjeżdżania, i do wchodzenia, i do biegania.
Czyli rewolucja.
Rewolucja techniczna, można powiedzieć. I jest to unikat, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo, to ta narta jest, to wiązanie z tą nartą jest unikatowe. Natomiast najdłuższa narta w kolekcji ma 2,60 m długości, a bywały nawet 3,20 m. I to jest narta pochodząca ze Szwecji, używana przez wojsko, tak można powiedzieć. W terenach, gdzie są rozpadliny, na lodowcach, gdzie jest niebezpiecznie, bo nie wiadomo, co pod tą zaspą, nawisem śnieżnym się kryje, jak głęboka rozpadlina. I to umożliwiało właśnie w miarę bezpieczne przemieszczanie się nad taką jakąś tam rozpadliną szeroką.
Współcześnie dobieramy narty raczej do wzrostu. Zakładam, że w tym przypadku niekoniecznie o to chodziło.
Nie, absolutnie nie. To jest sprawa czysto, powiedzmy, praktyczna. I tu, bo jeszcze nie zaznaczyłam, że w pewnych okresach narty były różnej długości. W tym przypadku właśnie tak było. Narta dłuższa była nartą ślizgową, a krótsza służyła do odpychania. Tak było przez wieki, kiedy ludzie wyruszali na polowania, mieli zajętą jedną ręką, niosąc łuk, kuszę, czy też później musieli przetransportować upolowane zwierzę w jakiś sposób. Więc jedną ręką tylko, w jednym ręku trzymali kij.
Ale to oznacza, że na przykład mogła się zdarzać sytuacja, gdzie prawa narta była dłuższa od lewej i na odwrót?
Dokładnie tak. To w zależności od tego, którą człowiek preferował rękę do odpychania. Tak można powiedzieć, bo jeżeli miał prawą rękę do odpychania, to lewą nartę miał krótszą, bo naprzemiennie prawą ręką się odpychał i lewą krótszą nartą. I odwrotnie, kiedy preferował lewą rękę do odpychania kijem, no to było tak, że prawa narta była krótsza.
Zaglądamy dalej, co tu Państwo macie?
No są między innymi foki, czyli hamulce, które podpina się pod teraz skitury, a kiedyś pod narty generalnie, które służyły do podbiegania. Narta przy podbieganiu się nie cofała i dzięki temu człowiek podbiegający miał możliwość pokonania tej odległości dużo szybciej, bez użycia smarów. A jest to istotne zwłaszcza w czasie, kiedy biorąc pod uwagę sport, trudno jest dobrać smar do warunków atmosferycznych, bo część trasy, na przykład biegowej, znajduje się w zupełnym cieniu i tam jest zmrożony śnieg, a jest pogoda, no powiedzmy, powyżej zera, gdzie w pełnym słońcu śnieg robi się odwilżowy. I wtedy jest techniczna trudność, żeby dobrać odpowiednie smary do danego miejsca, do wykonywania właśnie tego, pokonywania tego odcinka.
Macie Państwo tutaj zgromadzoną także ikonografię. Zwraca naszą uwagę chociażby tutaj ten obrazek z pogrzebem.
Tak, jest to zdjęcie wykonane w Słowenii, gdzie cała wioska idzie na pogrzeb w nartach, a ponieważ przemieszczają się przez jezioro zamerznięte, to trumnę wiozą na nartach również. Dla bezpieczeństwa, gdyby tam konie szły, może by ta tafla pękła, a same narty pomogły. Jest łatwiej.
Co jeszcze tutaj u Państwa znajdziemy? Co jeszcze?
Mamy na przykład zabytkowe łyżwy, panczeny, które liczą ponad 100 lat. To są fabryczne, holenderskiej produkcji, rozmiar 27, gdyby ktoś chciał bardzo, mógłby jeszcze założyć i spróbować pojeździć. A wiązania mają takie jak kierpce, czyli kawałek sznurka, żeby przewiązać wokół nogi powyżej kostki. Drewniane, ale same płozy są metalowe.
Ale mamy także sanie.
Sanie wyczynowe, które pochodzą z lat 50. XX wieku i służyły do uprawiania sportu w wyczynowy sposób, czyli na trasie utwardzonej. Na taką utwardzoną trasę miała Krynica, kiedyś tor saneczkowy był w Krynicy i te sanki najprawdopodobniej tam były używane. No, w 1958 roku odbywały się tam Mistrzostwa Świata w saneczkarstwie. Natomiast nieco wyżej są nosidła, które na pierwszy rzut oka podobne są do sań, ale służyły do zaopatrywania w okresie zwłaszcza zimowym schronisk górskich, gdzie właśnie narciarz na nartach, żeby móc się kijami podeprzeć, potrzebował wolnych rąk i wtedy właśnie na tych nosidłach, które mają takie szarfy, taśmy, które się zakładało na ramiona jak plecak, umożliwiały wynoszenie znacznych ciężarów, bo około 60 kg nawet wynoszono do schroniska za jednym razem.
Co najmniej kilkanaście tych krajów, skąd pochodzą eksponaty.
Tak można powiedzieć. Profesor, gromadząc kolekcję, wymieniał, czy też zamieniał się z innymi kolekcjonerami, jeżdżąc po różnych krajach Europy na konferencje naukowe, ponieważ pan profesor Zygmunt Bielczyk był wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, chociaż z urodzenia był sądeczaninem. Ale brał udział między innymi w Powstaniu Warszawskim, po wojnie został w Warszawie i do końca swojej kariery zawodowej był pracownikiem naukowym AWF-u, między innymi był prorektorem przez pewien czas. I kiedy zamieniał, to na ogół trafiały mu się wyjątkowe perełki, dlatego jest też po jednej sztuce, bo jak miał on parę nart, ktoś inny miał inną parę nart, to zamieniali sobie po jednej i w ten sposób on powiększał swoją kolekcję i ten ktoś też mógł powiększyć kolekcję. W tej części są tutaj narty skandynawskie, między innymi narta pochodząca z Finlandii, ale wykonywana na sposób staronorweski, gdzie dziób tej narty jest specjalnie mocno wygięty do góry i ozdobnie zakończony. Różne kształty były tych zakończeń. To wygląda troszkę jak łódź wikingów. Ale miało to uzasadnienie, ponieważ w głębokim, puszystym śniegu ta narta się nie zakopowała. Dziób po prostu robił tor dla pozostałej części narty.
To narty norweskie, czy też narty północy może w ten sposób, ale mamy także narty z krajów byłego Związku Radzieckiego. Czym się różniły?
Właściwie niewiele się różniły, poza tym, że mają inną nalepkę producenta. Widać to po prostu po tym, że dana firma wykonała, ale co ciekawe, no dzisiaj powiedzmy jest to Litwa i mamy dwie pary nart, gdzie były wyprodukowane w polskiej fabryce, kiedyś produkującej powozy, pojazdy konne, ale kiedy przyszła moda na sprzęt narciarski, w ogóle sprzęt zimowy, turystyczny, to przestawili się częściowo na produkcję nart, sanek, a nawet bobsleje robili.
Narty to nie wszystko, jest jeszcze sprzęt towarzyszący. O kijach gdzieś już coś wspomniałyśmy, są także buty.
Część tych butów jest wykonana w piwniczańskim zakładzie szewskim. Taka spółdzielnia istniała kiedyś, nazywała się Piwniczanka, a później Watra. I już w okresie międzywojennym tutaj miejscowi szewcy robili bardzo profesjonalne buty, zarówno służące do chodzenia zwyczajnie po ulicy, jak też i miały możliwość zapinania do wiązań, ponieważ miały specjalny rowek na obcasie, co ułatwiało właśnie zapinanie. Więc to były wielofunkcyjne buty. Niektóre są dwuwarstwowe, czyli wewnątrz się sznuruje jedną część sznurowadłami, później się zakłada kolejną warstwę skóry i znowu kolejną wierzchnią warstwę też się sznuruje. Mamy też tutaj urządzenie, które służyło do wyginania nart. I jest to właśnie od miejscowego stolarza, który się specjalizował w wykonywaniu nart. Jego cała rodzina właściwie jeździła, później mieli wyciąg narciarski. Jego syn skonstruował pierwszy na Sądecczyźnie wyciąg narciarski u siebie w ogrodzie. Była to tak zwana wyrwirączka.
Kto najczęściej odwiedza Muzeum Regionalne w Piwnicznej i kto przychodzi oglądać narty?
Można powiedzieć, że przychodzą osoby od lat 3 do 103, a więc przedszkolaki jako najmłodsza grupa trzylatki już tutaj całymi grupami są przyprowadzane przez swoje opiekunki, nauczycielki po to, żeby wytłumaczyć dzieciakom tak małym, co to jest muzeum, co w nim można zobaczyć i po co ono w ogóle istnieje, a ponadto jak należy się w takiej placówce zachować.
Jeżeli ktoś ma u siebie w domu taki sprzęt, może się podzielić z muzeum?
Zawsze chętnie przyjmujemy. Co prawda mamy niesamowitą ciasnotę, ponieważ jesteśmy na 130 metrach kwadratowych z prawie 4000 eksponatów, ale te eksponaty, które do nas trafiają obecnie, na pewno nie zostaną zniszczone, wyrzucone. Tymczasowo trafiają do magazynu, są konserwowane, a kiedyś może się okaże, że będzie lepsza sytuacja w działalności naszego muzeum, zostaną odpowiednio wyeksponowane. Także przyjmujemy bardzo chętnie wszelki sprzęt związany z narciarstwem, ze sportami zimowymi, ale również i przedmioty codziennego użytku, które służyły kiedyś ludziom tutaj mieszkającym na naszym terenie.
Piwniczny Zdrój i Muzeum Regionalne polecamy szczególnie tym, którzy chcieliby prześledzić historię narciarstwa i sportów zimowych.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie.
Barbara Talar była naszą przewodniczką, kustosz Muzeum Regionalnego
Towarzystwa Miłośników Piwnicznej.
To już wszystko, co przygotowałam na dziś w Regionach Kultury. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Dziękuję za uwagę. Do jutra.